Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Dzień dobry, witam. Paulina Matysiak, posłanka Razem, jest naszym gościem. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym oraz założycielka ruchu Tak dla Rozwoju. Witam pani poseł.
Dzień dobry.
W piątek będziecie głosować immunitet Ziobry. Właściwie to będą dwa głosowania. Pierwsze w sprawie uchylenia immunitetu, a drugie w sprawie zgody na areszt Ziobry. Dla Ziobry. Jak pani zagłosuje?
To chyba jeszcze się okaże, bo te decyzje przed nami, przed naszym kołem, natomiast wydaje mi się, że będziemy pewnie się zgadzać, jeżeli chodzi o pociągnięcie, o wrażenie zgody przez Sejm. Myślę, że też, ale tak jak mówię, jeszcze jako koło Razem nie dyskutowaliśmy tej kwestii. Zobaczymy, co jeszcze się wydarzy. Będziemy mieli spotkanie w najbliższych dniach, w środę rozpoczyna się.
Ale będzie pani na tym spotkaniu raczej też popierać ten pomysł, żeby głosować tak jak koalicja?
Zobaczymy, jakie pojawią się argumenty. Na pewno to jest taki temat, który budzi dużo emocji. Ja bym sobie życzyła, żeby faktycznie tę sprawę prowadził zarówno prokurator, który potrafi wziąć w nawias swoje różnego rodzaju żale do Zbigniewa Ziobry. Widzimy, że sam akt oskarżenia przygotowany przez prokuratora to prawie 200 stron i widać, zarzut, że to jest takie pompowanie tego, żeby to było jak
największe. A ten zarzut, zorganizowana grupa przestępcza, bo trochę będziecie się też pod tym podpisywać głosując. Czy ten zarzut pani zdaniem jest adekwatny? Zorganizowana, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Znaczy chyba sposób rozumienia tego zarzutu może dotyczyć tak naprawdę każdego innego resortu i każdej innej sytuacji, więc to faktycznie budzi wątpliwości.
Niektórzy, że pisowcy dokładnie ten sam zarzut postawią każdemu ministrowi rządu
natomiast
Tuska.
Natomiast wydaje mi się, że widać wyraźnie, że na ten moment chyba obecny minister i obecny prokurator generalny bardzo chciałby widzieć w areszcie swojego poprzednika, pana ministra Ziobrę. I wydaje mi się, że tak naprawdę cała ta historia ma tylko na celu jakby podpompowanie zarówno ministra Żurka i ministra Ziobry.
Dlaczego pani mówi, że będzie głosować za?
Mówię o tym, że decyzje przed nami. Tak przypuszczam, że pewnie takie będą rekomendacje koła. Natomiast żeby była jasność, rozmawiamy w poniedziałek, głosowanie w piątek, te decyzje jeszcze nie zostały ustalone.
PiSowcy mówią, że nie ma żadnej afery z działką pod CPK. Działkę kupił wieloletni dzierżawca, firma Daftona i w każdej chwili można ją odkupić i że w zasadzie to afera Platformy, bo to Platforma powinna działkę odkupić przez 2 lata. Odwracanie kota ogonem?
Jedni i drudzy mają, myślę, że dużo na sumieniu. To jest na pewno afera KOWR-u, Ministerstwa Rolnictwa, tych, którzy wyrazili... Działka została sprzedana w roku 2023 i ówczesne kierownictwo KOWR-u, pan minister Romanowski, który podpisywał tę decyzję, ponosi pełną odpowiedzialność i jestem przekonana, że tę sprawę należy wyjaśnić, bo nie tylko mi, chyba większości Polaków nie mieści się w głowie, jak to jest możliwe, że teren, który należy do państwa, który jest mieniem publicznym, zostaje po prostu sprzedany, mimo że wiadomo, że ma tam powstać inwestycja.
Jak to jest możliwe? Bo są dwa tłumaczenia. No to pierwsze, które nasuwa się, bo trwa korespondencja między urzędami, prawda? Wszystko wiadomo, że to jest potrzebna działka i nawet CPK informuje, że ona jest potrzebna. Jak jest możliwe, że ona została sprzedana, pani zdaniem? O co tu chodziło?
Myślę, że to są rzeczy, które wyjaśni prokurator. Oczywiście możemy spekulować. To może być zwyczajnie głupota, to może być korupcja. Należałoby to w ogóle też wyjaśnić, czy to w ogóle faktycznie są zarzuty, które miały miejsce i znajdą potwierdzenie w postępowaniu, które będzie się...
A to przerzucanie się tą odpowiedzialnością między PiS-em a Platformą, że właściwie każda z tych partii próbuje jak pałą układać się tą aferą.
Znaczy, no to nie dziwi. Znaczy, polaryzacja tak działa. Każda z tych formacji na tej polaryzacji korzysta.
No dobrze, to przepraszam, postawmy kropkę. Popolaryzujmy trochę. Popolaryzujmy pytanie do bestii z Kutna, jak mówią pani niektórzy politycy lewicy. Pytanie ma Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
chcę zapytać panią poseł, jak się czuje jako bezrefleksyjny ambasador budowy CPK w formie, jaką zobaczyliśmy przez aferę działki. Czy dalej uważa, że CPK to jest taki krystaliczny, cudowny, bezrefleksyjnie wymagający poparcia projekt, czy czasem to afera, która również w nią uderza?
No właśnie, czy ta afera coś zmienia w widzeniu CPK, czy nie?
Nie, w moim odbiorze tej inwestycji nie zmienia, to jest nadal, zdania nie zmieniam, to jest nadal inwestycja, która jest kluczowa dla rozwoju kraju. Natomiast tak jak mówię, no tę historię z tą działką należy wyjaśnić i należy wprowadzić też takie rozwiązania, dzięki którym takich historii unikniemy w przyszłości. Osobiście uważam, że tutaj mamy do czynienia z dwoma poważnymi problemami. Jeden to kwestia tego terenu, tej ziemi, która należy do państwa w różnych podmiotach i one są po prostu rozsiane. Wychodzi na pierwszy rzut ta silosowość i to, że każdy resort odpowiada za swoją ziemię.
No tak, bo część jest w KOWR-ze, część jest
w PKP. Jedni chcą oddać, jedni nie chcą. Doskonale wiemy, że to w ogóle chyba było też fiasko programu Mieszkanie Plus. Właśnie to, że poszczególne podmioty publiczne nie chciały tego
prezes,
terenu
prezes Kaczyński
terenu
mówił,
oddawać.
Że w sprawie jakiegoś skrawka ziemi do PKP musiałem dzwonić, żeby oni się w ogóle zgodzili.
To samo w sobie jest po prostu absurdalne i tutaj należałoby się zastanowić, jak wygląda nadzór i zarządzanie gruntami.
No
a
nie,
druga
to,
rzecz...
Proszę na to nie liczyć, bo na razie się zastanawiamy, czyja to wina i właściwie każda
myślę,
rzecz,
ale myślę, że
się
koniec,
na tym kończy.
Myślę, że koniec końców dojdziemy do tego, kto ponosi odpowiedzialność. Ale jeszcze druga rzecz, jest jeszcze ważna sprawa. Strategia rozwoju obszaru Centralnego Portu Komunikacyjnego, która nie została przyjęta ani za poprzedniego zarządu spółki, ani obecnie.
A dlaczego nie została przyjęta? Jakby była przyjęta, to było wiadomo, że tej działki nie można
nie mam
puścić.
Nie mam zielonego pojęcia, natomiast jasno widać, że w projekcie, który teraz jest dostępny na stronie spółki, projekcie, który pojawił się rok temu, ta działka, która została sprzedana, nadal tam funkcjonuje jako teren, który ma być zagospodarowany przez Centralny Port Komunikacyjny. Mam nadzieję, że ten rok, najbliższe miesiące to będzie przyjęcie tej strategii. To na pewno ułatwi pracę nad tą inwestycją.
Zostaje pani w partii Razem, czy zmienia klub w Sejmie?
Nie, nie zmieniam. Nie zmieniam klubu, zostaję w partii Razem. Znaczy, nie rozumiem, dlaczego miałabym opuszczać szeregi partii.
Dlatego, że pani koledzy mówią, niezrozumiałe byłoby, gdyby Paulina Matysiak trwała w partii, to mówił pani kolega, zresztą RMF-owi z Razem, poseł Maciej Konieczny.
To należałoby się pewnie dopytać Maćka Koniecznego, co dokładnie miał na myśli. Ja nie uważam, że mam powody, żeby opuszczać partię Razem.
No oni wszyscy mówią, że już z PiS-em się pani wita.
No, nie witam się. Znaczy znam się z wieloma parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i wcale to nie oznacza, nawet jeżeli są tematy, w których podobnie myślimy jak Centralny Port Komunikacyjny, że gdziekolwiek się przenoszę, przepisuję, czy dołączam do jakiegoś innego klubu w parlamencie. No.
Żegnamy słuchacze RMF FM, ale to nie koniec rozmowy z posłanką Skutna Pauliną Matysiak. Za chwilę zapytam ją między innymi o kilometrówki. Zapraszam do RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych. Dobrze, dokończmy jeszcze, zanim przejdziemy do kilometrówek, temat pani członkostwa w Razem. No bo naprawdę brzmi to dosyć mocno, jeżeli pani kolega, poseł Konieczny, wychodzi i mówi, że właściwie pani powinna zmienić klub, że nie pasuje pani do partii Razem, że już pani sercem jest gdzieś indziej. No wygląda naprawdę na to, że chcą panią wyrzucić, albo wiedzą, że pani za chwilę odejdzie.
Nie odejdę, to chyba jasna deklaracja z mojej strony. Zresztą w zeszłym roku, kiedy koleżanki opuszczały partię Razem, ja w partii pozostawałam, choć wtedy zawieszona, dołączyłam do koła. Tworzyłam tę partię i tworzę od 8 lat i naprawdę nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby, kazać, zmuszać mnie, sugerować mi odejście z partii
wtedy
Razem.
Wtedy pretensja była, że razem z Chorałą, z posłem PiSu Chorałą, pani i byłym pełnomocnikiem do spraw CPK, pani tworzy ruch tak dla rozwoju i że no, skleja się pani z PiSem. Teraz jest ten sam zarzut, że się pani skleja z PiSem.
Ten temat samego stowarzyszenia został wyjaśniony w zeszłym roku. Po pół roku zawieszenia zostałam odwieszona. Tak naprawdę problem nie był z samym stowarzyszeniem.
A teraz co to jest za problem teraz?
O tym sam mówił Adrian Zandberg, że tak naprawdę to były problemy związane z komunikacją założenia stowarzyszenia.
Pani to tak rozmywa, no ale naprawdę to wygląda na sprawę, która stoi na ostrzu noża. No, jeżeli pani kolega to mówi w mediach, to z jakiegoś powodu to mówi. No. Zastanawiam się, czy ten konflikt...
Jak będę miała okazję w najbliższym tygodniu zapytać Maćka Koniecznego, dlaczego w taki, a nie inny sposób sformułował swoją wypowiedź, to na pewno to zrobię. Nie widziałam się z nim od tego czasu.
On mówił, że pani nie przyszła na konferencję partii Razem w sprawie działki pod CPK, gdzie Adrian Zandberg i rzeczony Maciej Konieczny ogłosili, że złożą do CBA zawiadomienie w sprawie działki. Domagają się między innymi, żeby CBA przyjrzało się roli byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa. Pani by się podpisała pod tym doniesieniem?
Myślę,
to dlaczego pani nie było?
No, żeby pojawić się na jakiejkolwiek konferencji, trzeba zostać na nią zaproszoną. Ja tego zaproszenia nie dostałam, zresztą cały
ten
dzień...
Ale większa zgroza, pani w tym czasie była w Poznaniu na pisowskiej konferencji.
Brałam udział w
poznańskim... Razem z posłem Horałą w dodatku.
Brałam udział w poznańskim kongresie gospodarczym, natomiast faktycznie... Zupełnie serio. Po pierwsze, nie otrzymałam zaproszenia, więc no trudno byłoby w ogóle podjąć decyzję, żeby wziąć udział w takiej konferencji, skoro nie wiedziałam, że ona będzie miała miejsce. Nie dano mi szansy tej decyzji podjąć i zastanowić się, czy zostawać w Poznaniu, czy może jednak wsiąść w pociąg i przyjechać na tę konferencję. Natomiast tak, pod samym tym wnioskiem bym się podpisała. Myślę, że przed chwilą rozmawialiśmy. Temat jest poważny i należy go naprawdę wnikliwie wyjaśnić. I mało tego, poza tym, że trzeba ten temat tej działki sprzedanej przez KOWR wyjaśnić, to należy też wprowadzić takie rozwiązania, żeby w kolejnych latach tego typu sytuacje nie rujnowały inwestycji publicznych.
To już mówiliśmy, że to nie zajdzie. To zajdzie tylko to, że się dwie partie pobiją.
Ale nie można
o to, czyja to wina.
Nie można być w takich tematach pesymistą.
Ja chyba dłużej się polityką zajmuję niż pani i przepraszam, wiem po prostu, jak w spolaryzowanej polityce to wygląda. Natomiast chcę ten temat zamknąć, bo w mediach pojawiła się informacja, że ma pani wystartować w przyszłych wyborach z list PiSu. Czy trwają takie rozmowy?
Nie ma takich rozmów.
Koniec kropka.
Mało tego, powiedziałabym tak, że dziwi mnie to, że sami dziennikarze rozsiewają takie fake newsy. I to też dziennikarze, którzy nie są w stanie zapytać się mnie bezpośrednio o tego
typu rewelacje.
Tylko
rzeczywiście jest tak, że pani robi na polskiej scenie politycznej rzeczy niebywałe, ponieważ przy tak mocnym podziale między Platformą jedną stroną a drugą, pani przekracza plemiona, prawda? No idzie pani z Chorałą pisowcem na konferencję.
I to wielu boli po prostu.
I proszę się nie dziwić potem, że w tak ustawionej polityce, jeżeli obie partie mówią o sobie, że jesteście agentami, jesteście złodziejami i tak dalej, bo to ciągle latają te oskarżenia przecież w obie strony, że pani po prostu wychodzi na raroga. Więc ja się dziwię, że pani się dziwi, że ktoś tak to odbiera, no. Będą panią pytać, czy pani nie jest już w PiSie. I rozumiem, że nie, że w ogóle nie rozmawia pani o żadnym przejściu do klubu PiSu.
Nie rozmawiam o żadnym przejściu, nie ma takich rozmów.
A wyobraża sobie pani siebie w PiSie kiedykolwiek?
W ogóle nie myślę o tym. Znaczy jestem, zupełnie serio, no bo to są takie, no równie dobrze mógłby pan redaktor mnie spytać, czy wyobrażam siebie w Platformie, czy tam w Koalicji Obywatelskiej teraz, czy nie wiem, w jakimkolwiek
innej
formacji.
Nie, bo ja sobie pani nie wyobrażam w Koalicji, a w PiSie od biedy bym sobie panią wyobraził.
No właśnie chyba problem jest za dużą wyobraźnią różnych komentatorów. Myślę, że tak bym to chyba skomentowała.
Dobrze, to przejdźmy do tych kilometrówek nieszczęsnych. Jak jest z pani kilometrówkami?
0 złotych.
0 złotych?
Zero
pani dużo jeździ po Polsce? Dlaczego pani
jeżdżę
nie bierze
dużo,
pieniędzy?
Najczęściej faktycznie transportem publicznym, kolejowym, autobusowym, ale
który
zdarza...
Który macie za darmo.
Tak, który mają parlamentarzyści bezpłatnie na mocy ustawy, ale zdarza mi się oczywiście też w różne miejsca, zwłaszcza u siebie w okręgu, jechać autem, ale nie pobieram kilometrówek dla zasady, tak samo jak dla zasady nie latam po Polsce samolotami, mimo że te przeloty też posłowie mają bezpłatnie.
Ale zasada brzmi jak w sprawie kilometrówek?
Moja własna? Tak. Znaczy ja też nie mam prawa jazdy, nie mam własnego auta, nie pobieram tych kilometrówek. Chcę pokazać, że można dostać się wiele miejsc transportem publicznym. W taki sposób staram się dawać przykład. Natomiast no, faktycznie kwestie kilometrówek budzą dużo wątpliwości, bo parlamentarzyści nie rozliczają ich tak jak normalnie Polacy, którzy pracują w różnych miejscach pracy.
Bo parę tygodni temu była straszna burza w sprawie poselskich kilometrówek. Niektórzy posłanki i posłowie przytulają po 50 tysięcy rocznie. Właściwie nie wiadomo na co, bo nie muszą się z tych pieniędzy rozliczać. Jak pani mówi słusznie, Polacy zgrzytają zębami, nawet nie dlatego, że zazdroszczą, czy że uważają, że powinniście siedzieć na miejscu i nigdzie nie jeździć, albo nie dostawać za to pieniędzy, tylko że po prostu powinniście się rozliczać z tego normalnie, jak w każdej firmie. Gdzie, dokąd, ile kilometrów i tak dalej. A posłowie sobie biorą pieniądze, tymczasem z tych samochodów niektórzy w ogóle nie korzystają, pieniądze biorą. No, coś w tej sprawie dzieje się w tym Sejmie, poza tym, że była burza i... Była przeszło jakaś, i nic nie robimy.
Była jakaś krótka zapowiedź, nie wiem, czy ona doczeka realizacji, natomiast faktycznie byłoby dobrze, żeby parlamentarzyści, tak jak każdy pracownik, który korzysta z własnego auta prywatnego do celów służbowych, musiał po prostu wypisać prosty kwitek, kiedy, dokąd, o której godzinie pojechał, z jakiego miejsca do jakiego miejsca, wyliczył liczbę kilometrów i tyle. Znaczy naprawdę nikomu...
A może podnieść wam pensję
o te 5 tysięcy? Nikomu korona z głowy nie spadnie,
może podnieść, miałby może, to zrobić. Może zamiast robić te rozliczenia biurokrację, podnieść wam po prostu diety, pensję z 12 tysięcy, nie wiem, do 15, żebyście po prostu z tych pieniędzy już jeździli i dać sobie spokój.
No, generalnie jest tak, że te środki, które posłowie pobierają na kilometrówki, one pochodzą z ryczałtu na biura. Jeżeli wydadzą je na kilometrówkę, to nie wydadzą ich na coś innego, na wynajem biura, na
zatrudnienie. Ale pani te pieniądze
kogoś
traci, jeżeli pani nie wpisuje kilometrówki.
Nie, ponieważ one są do dyspozycji posła, to jest miesięczny ryczałt i mogę na przykład te pieniądze przeznaczyć na przykład na zatrudnienie kogoś, na zlecenie jakiejś ekspertyzy prawnej. No, jeżeli ktoś pobiera rocznie kilkadziesiąt tysięcy na kilometrówki, to po prostu samemu odbiera sobie szansę na wydatkowanie tych środków w innych tematach. Na koniec kadencji te środki, które są niewydane, zwraca się do Kancelarii Sejmu. Tutaj jakby sprawa jest prosta. Polecam zresztą państwu przyjrzenie się, jak posłowie te środki wydatkują, bo to jest sprawa jasna. Na stronie sejmowej znajdują się te rozliczenia każdego biura.
Zaapelowała pani do prezydenta Nawrockiego o zawetowanie ustawy o prawie drogowym, która mówi o testach pojazdów autonomicznych. Co pani przeszkadzają testy pojazdów autonomicznych, żeby prezydent Nawrocki to wetował?
Absolutnie nic. To są zresztą rozwiązania, które są potrzebne. One też w ogóle wyczerpują jakieś takie rozwiązania deregulacyjne rządu. Natomiast problem polega na tym, że w czasie prac nad tą ustawą pojawiła się tam po prostu wrzutka spoza zakresu tematycznego tej ustawy, a mianowicie rozwiązanie, które dotyczy ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i skrócenie umów wieloletnich z 10 lat na 3 lata. To jest rozwiązanie...
Co ma wspólnego fundusz samorządowy, fundusz dla samorządów, rozumiem, pieniądze z budżetu, żeby podpisywali umowy wieloletnie i dostarczali ten... organizowali ten transport w gminach, bo to żeby autobus dochodził jednak, a nie dochodził, jak jest teraz, to co ma wspólnego z pojazdami autonomicznymi?
No właśnie, nie ma nic wspólnego. Natomiast wydaje mi się, że...
I to się nazywa wrzutka właśnie, tak?
To jest ta wrzutka, która w ogóle nie dotyczy zakresu przedmiotowego ustawy, jest złym rozwiązaniem, nieprzekonsultowanym.
A umie pani przełożyć to skrócenie 10 lat do 3 na taki język, żebym ja zrozumiał, o co chodzi tak naprawdę w tej wrzutce?
Tak. Przede wszystkim, może krótka historia. To rozwiązanie pojawiło się w 2023 roku. Sam fundusz działa od 2019.
To, że na 10 lat trzeba te umowy z przewoźnikiem
to
podpisywać.
To było rozwiązanie, o które bardzo zabiegały samorządy, związki powiatowo-gminne, gminy, powiaty, ponieważ 10-letnia umowa daje stabilne finansowanie konkretnych przewozów.
Czyli rozumiem, że chodzi o to, że państwo też, ty gmino, podpisz z dostawcą na 10 lat, że on ma wozić ludzi przez co najmniej przez 10 lat z przystanku do przystanku, natomiast my państwo ci gwarantujemy, że przez 10 lat będziecie dostawali pieniądze.
Tak. A teraz ma być to skrócone do 3 lat. To ma bardzo niebezpieczne konsekwencje, ponieważ łatwo sobie wyobrazić, to stabilne finansowanie i to, że mamy umowę, operator ma umowę na 10 lat, daje na przykład możliwość zainwestowania w tabor.
Tak, wzięcia przez 10 kredytu, lat autobus mi się zwróci.
Kupienia nowych autobusów, wygodnych, dostosowanych też do osób z niepełnosprawnościami.
A przez 3 lata już niekoniecznie.
A przez 3 lata nie.
Ale to o co chodzi w tej wyrzutce? Po co ona jest robiona?
Myślę, że o pieniądze, jak zwykle o
Ale
wszystko.
Ale co, że rząd chce przeoszczędzić, tak?
Tak,
mało jak tego... Jak zwykle na transporcie publicznym.
Tak, mało tego, jeżeli ta ustawa byłaby przez pana prezydenta podpisana, wejdzie w życie następnego dnia po podpisaniu, co oznacza, że nabór na kolejny rok już nie będzie mógł być na 10 lat, tylko na 3 lata. Czyli tak naprawdę mamy sytuację, w której sami zainteresowani samorządy, organizatorzy mówią jasne, stanowcze nie, nie podoba im się to rozwiązanie, lobbowali za tym rozwiązaniem, mówili o nim głośno 2 lata temu i po 2 latach pan poseł Suchoń, bo to on złożył taką poprawkę, przychodzi z takim rozwiązaniem, mimo że jeszcze 2 lata temu cały Sejm poza Konfederacją, jakby zostawmy to na boku, ich podejście do transportu publicznego.
Był za tym, żeby
cały Sejm głosował za tym rozwiązaniem. Zarówno ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale też opozycja. I Platforma Obywatelska, i PSL, i Lewica, i Polska 2050 popierały te rozwiązania, które dają szansę na długie umowy.
Niedługo w Sejmie głosowanie nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka. Jak zagłosuje partia Razem? I odszczepieniec partii Razem, czyli Paulina Matysiak. Bestia skutna.
Będziemy o tym rozmawiać, natomiast wydaje mi się, że na ten moment chyba małe szanse, żeby Włodzimierz Czarzasty uzyskał nasze poparcie.
A dlaczego?
Ja powiem tak, w ogóle jeżeli chodzi o takie głosowania osobowe nad różnymi kandydaturami do różnych gremiów, zazwyczaj jest tak, że te osoby powinny zabiegać o te głosy. Włodek Czarzasty ma
głównie
i do mnie telefon, ma do
chyba...
wszystkich osób w naszym kole. Wydaje mi się, że na ten moment jeszcze się do nas nie odezwał i nie rozmawiał na temat poparcia jego kandydatury. Nie robi w tym momencie nic, żebyśmy zmienili zdanie. Ja na ten moment jestem na nie.
A co pani ma do Czarzastego, że nie?
Nie, no nic nie mam. Przesympatyczny pan w sweterkach. Super.
No to dlaczego nie może być przesympatyczny pan w sweterkach, dobrym marszałkiem, który jednoczy, a nie dzieli?
Ja powiem tak... Moja perspektywa obecnie jest taka, że akurat Szymon Hołownia jest dobrym marszałkiem. I jeżeli chodzi o Włodzimierza Czarzastego, to no ja zapraszam do kontaktu z kołem, z nami, żeby porozmawiać na temat tego, jak on widzi swoją rolę jako marszałka Sejmu, jakie chce podjąć zmiany. Bardzo dużo zależy też od marszałka Sejmu, nie tylko prowadzenie obrad, też rozwiązania, które może marszałek sam wprowadzać i czy jest otwarty na rozwiązania właśnie związane chociażby z tym, jak wygląda ta kwestia chociażby kilometrówek. To jest do rozwiązania na takim poziomie, bez parlamentarzystów
trochę wam, niczego głosować. Wam za to poparcie starał się coś, no to normalne negocjacje w polityce. To
tak,
to
no,
rozsądny
niech po
postulat.
Prostu przyjdzie, niech po prostu, ja zapraszam Włodzimierza Czarzastego. Nie, że prośb, niech przyjdzie po prostu z nami porozmawia.
Okej, okay, no zdaje się, że nie musi was prosić, bo ma... poparcie swoich i to mu wystarczy, ale może będzie dzwonił, a gdyby marszałek Czarzasty zadzwonił w innej sprawie, a mianowicie w takiej, słuchajcie, no, razem. Wy macie 4 punkty procentowe poparcia, my mamy jakieś 5. Jeśli do wyborów to się nie zmieni, to balansujemy na granicy progu wyborczego i wy, i my, to może jednak zróbmy jedną listę. Co by panią powiedziała?
No ja widzę, że obecni politycy Nowej Lewicy trochę zaczynają partię Razem zalewać miłością w swoich wystąpieniach medialnych.
Z wyjątkiem Pauliny Matysia, która jest pisuwą, więc o niej nie i można
i się tutaj trochę zmieniło to podejście. Jakby
a co z tego wyniknie?
Abstrahując, wydaje mi się, że to jest naturalny w tym sensie kierunek, że tak, że będą szukać takiego rozwiązania, żeby spróbować się dogadać. Czy to się wydarzy? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się to po prostu bardzo mało prawdopodobne.
Dlaczego?
Po pierwsze, to jest partia, która jest w koalicji rządzącej, my jesteśmy w opozycji. Trudno to jakoś pożenić na jednej liście. Znaczy, nie wiem, połowa listy będzie się chwaliła dokonaniami rządu, a druga połowa krytykowała także tych polityków,
już nie
którzy...
takie rzeczy, wie pani.
Nie takie rzeczy.
Konfederacja jest tak skonstruowana, że jedna połowa i druga się nie pasują.
Że to byłoby po prostu bardzo... trudne, a prawda też jest taka, że jest bardzo długo jeszcze do kolejnych wyborów. Nie sądzę, żeby wybory były wcześniej, będą w 2027 roku i się naprawdę jeszcze wiele może wydarzyć. To, że sondaże dzisiaj wyglądają tak, a nie inaczej, wcale nie oznacza, że za 2 lata tak samo będą
wyglądać. Ale
to
trochę jest pytanie o to, czy wy jesteście polityczni w tym sensie, czy lepiej wejść do Sejmu, to pani, pytam panią, czy lepiej wejść do Sejmu razem z Czarzastym na listach, czy lepiej nie wejść do Sejmu?
Ja myślę, że przy takiej alternatywie faktycznie można
tak
się nad tym zastanawiać, ale być może właśnie warto wystartować samemu, budować swoją pozycję i wejść na własnych zasadach do Sejmu z własną grupą parlamentarzystów. Myślę, że to jest to pytanie i niekoniecznie ta alternatywa jest wejść z Nową Lewicą albo nie wejść w ogóle. Znaczy tych możliwości jest o wiele więcej.
Paulina Matysiak, posłanka partii Razem, była naszym gościem. Pani poseł, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję
dobrego
państwu,
wieczoru.
Do usłyszenia.